tu studenckie Radio Żak na fali 88 i 80 MHz.
Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, audycja naukowa. Przy mikrofonie Małgorzata Płaszczyca. Przypominam, że jeśli ktoś będzie się chciał ze mną skontaktować, zadać pytania gościom, zaproponować jakieś tematy audycji, bądź też wygrać nagrody. Niestety po raz kolejny zapomniałam zabrać ze sobą listę tych nagród, ale ich jest bardzo dużo, są to książki naukowe. Myślę, że po prostu opublikuję tę listę na naszej stronie internetowej w zakładce audycji naukowej. Proszę sobie tam zajrzeć. Trzeba się wykazać, żeby otrzymać jedną z tych nagród. Otóż będą tam też pytania na tejże stronie. Trzeba będzie na jedno z nich co najmniej odpowiedzieć. Takie trochę kolokwium sobie zrobimy. W każdym razie naukowa@zak.loc.pl, a poza tym audycja naukowa@zak.loc.pl. audycja naukowa@zak.loc.pl. Tam możecie sprawdzić wszystkie rzeczy związane z naszą audycją. Ale dość już tych ogólników. Ze mną w studiu, jak już słychać, gość, pan profesor Paweł Strumiło, kierownik Zakładu Elektroniki Medycznej w Instytucie Elektroniki naszej Politechniki Łódzkiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie Małgosiu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Spotkaliśmy się dzięki temu, że jeden z pańskich studentów stwierdził, że warto byłoby, aby pan profesor zajrzał tu do nas i podzielił się z nami swoją wiedzą. Wiedza ta jest zaprawdę ogromna, ale mam nadzieję, że przez tę najbliższą godzinę nie zanudzimy słuchaczy, natomiast przynajmniej spróbujemy jakby przybliżyć im, tak, moje ulubione chyba słowo w audycji naukowej, przybliżyć, czym zajmują się elektronicy medyczni, bo to nie jest taka zwykła elektronika.
No troszeczkę inna elektronika. Bardzo w ogóle się cieszę, że nasi studenci mają taką opinię o nas, że coś ciekawego się u nas dzieje. I ja może od tego też zacznę, że przyjeżdżają również studenci z zagranicy do nas i którzy też nas chwalą, tak muszę powiedzieć. Może to jest nieładnie rozpoczynać audycję od takiego chwalenia się, ale myślę, że my generalnie jako polska nauka w skali takiej ogólnej, nie tylko politechnicznej, możemy się pochwalić różnymi opracowaniami ciekawymi. Może część z nich uda się opowiedzieć.
Jak najbardziej trzeba się chwalić, bo smutku mamy wystarczająco dużo.
Tak, tak jest.
Wokół siebie w Polsce może zacznijmy się cieszyć i nawet jeśli są to jakieś małe sukcesy, to czemu by o nich nie opowiadać. Ale zaczniemy od sprawy nie tak znowu przyjemnej. Otóż, panie profesorze, rok temu przepytywałam jedną z pracownic Zakładu Elektroniki Medycznej, jednego z pracowników.
Tak.
Panią doktor Olę Królak, ona opowiadała nam o programie Blink, czyli takim programie pomagającym osobom sparaliżowanym porozumiewać się ze światem. Mhm. I tak wtedy już zaczęłam interesować się Zakładem Elektroniki Medycznej Politechniki. I co zauważyłam? Otóż wśród pracowników naukowo-dydaktycznych tylko jedna kobieta, tadam, Ola Królak.
Właśnie. No tak, ale za to jaka, pani
Nie,
Małgosiu?
No oczywiście.
To mam na obronę. Przede wszystkim wtedy był wywiad jeszcze z panią doktorantką chyba, Olą Królak. Dzisiaj jest już pracownikiem, jest adiunktem w naszym zakładzie. I bardzo się cieszymy, że ją mamy w naszym zakładzie. Także podjęła bardzo też odpowiedzialne obowiązki poza taką czystą nauką, bo jak wiadomo, może nie wszystkim, te nasze takie ambitne prace naukowe jednak są nie w pełni, może tyle czasu poświęcamy na te prace naukowe, ile byśmy chcieli, dlatego że liczba takich obowiązków codziennych, jak my to nazywamy, organizacyjnych jest niemała i pani Ola właśnie podjęła się takich obowiązków w naszym zakładzie, czyli zajmuje się planowaniem dydaktyki, ale też i ma postępy w zakresie prac naukowych. Ten program, który został opracowany, o którym mówiła w zeszłym roku, to jest nadal rozwijany. Planuje pani Ola nowe badania z wykorzystaniem tego programu i rozszerzeniem tej tematyki badawczej o sprawy związane z badaniem zmęczenia osób na podstawie mrugania. To jest taki troszeczkę inny wątek związany z tym programem, który chcę też przypomnieć, ma około kilkanaście tysięcy pobrań już w internecie, także cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem użytkowników. No jest używane na całym świecie, od Australii aż po Amerykę, także jest to wielki sukces. Natomiast wracając właśnie do pani Oli i jej planów badawczych, ona złożyła program, taki projekt badawczy, czy wniosek na projekt badawczy do Narodowego Centrum Nauki i czekamy teraz na odpowiedź. On jest na etapie rozpatrywania. Mamy nadzieję, że uzyska finansowanie. Jak wiadomo, nauka też, tak jak wszystkie dziedziny życia gospodarcze, no, wymaga finansowania i to nie małego.
Nie, to nieprawda. Wiadomo, że naukowcy żyją powietrzem i do tworzenia potrzebują tylko kredy i tablicy.
No tak, pieniądze. Ale panie Małgosiu, nie, to się nie, jednak nie zgodzę. Dzisiaj świat jest tak ztechnicyzowany, chociażby to studio, tak? Tak możemy sobie porozmawiać. Bardzo miło przy kawie, ale po to, żeby przekazać tę informację szerszemu gronu, musimy mieć ten sprzęt, który kosztuje, tak? Żeby był dobrej jakości i to nagranie płynęło bez zakłóceń do słuchaczy, no musi być pewien minimalny budżet, żeby to uruchomić. I tak samo w nauce, to jest ta poprzeczka coraz wyżej wisi i musimy korzystać z najnowszych osiągnięć technologicznych.
Czy to nie jest tak, że na samą elektronikę idzie mało kobiet, mm-hmm. na ten kierunek, no to studiuje mało kobiet i potem doktorantami pozostaje jedna setna z nich?
No myślałem, że mi się uda uciec z tego tematu, nie, ale pani wraca nie. Bardzo mocno. Rzeczywiście bardzo się dużo mówi o tym, o tych parytetach w różnych gronach i politycznych, i gospodarczych, i uczelnianych również. Rzeczywiście mamy tylko jedną panią Olenę, ale to jest pewien taki stereotyp, niestety, funkcjonujący w naszym społeczeństwie, że już od młodszych lat najpierw dziewczyny w szkołach średnich i na studiach, no boją się tych nauk ścisłych. Nie wiem, skąd się to bierze. Jest to jakieś, pokutuje takie przekonanie. Mamy dowody na to, że są bardzo zdolne, na przykład pani Ola Królak, tak, osiąga sukcesy. Natomiast niestety jest tak, ja mam zajęcia na naszym wydziale, który jest, no, składa się głównie z panów. Panie to są rodzynki. Miałem, nawet przyznam się szczerze, dosyć byłem zapeszony, prowadząc zajęcia na wydziale organizacji zarządzania. To były takie gościnne zajęcia, gdzie 90% to były panie, tak? Ja, no, czułem się, można powiedzieć, dosyć nieswojo, bo zawsze przychodzę na wykłady i mamy głównie panów, a panie są dwie, trzy. No i tak niestety do dzisiaj jest. Tak niestety do dzisiaj jest. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo ta dziedzina techniki jest bardzo ciekawym działem nauki, tak? Szybko się zmienia. Nie jest to może ciężka praca dzisiaj fizyczna, bo właśnie mamy te sprzęty nowoczesne, bardziej się to wiąże z programowaniem, z automatyzacją właśnie tych wszystkich takich procesów. Więc myślę, że też powinno to się cieszyć zainteresowaniem pań. A generalnie może jeszcze, jak już jesteśmy przy tym temacie, to nawet ja bym to rozszerzył, nie tylko mówiąc o paniach, tylko również o panach, gdzie brakuje w Polsce dzisiaj 50 tysięcy inżynierów, tak? Dzisiaj inne kierunki cieszą się wielkim zainteresowaniem, takie jak marketing, psychologia, powiedzmy, takie humanistyczne, a techników brakuje, ich będzie coraz więcej brakować, bo nasycenie sprzętem w różnych dziedzinach życia jest coraz większe. To wymaga specjalistów do projektowania takiego sprzętu, serwisu, obsługi, również właśnie w elektronice medycznej. Już tutaj pewnie też pani Małgosiu, pani wróci do tego tematu. Właśnie medycyna też jest taką dziedziną, gdzie elektronika i informatyka wkraczają bez pardonu bardzo głęboko i dzięki postępom tych dwóch dziedzin możemy mieć naprawdę, nieść wielką pomoc pacjentom w zakresie diagnostyki, jak i terapii.
Czyli tak, nie chcemy parytetów, nie chcemy, żeby nagle jedna trzecia zakładu to
Nie chcemy. Po prostu jeżeli nie ma pań, no to my ich nie wyczarujemy, tak? Jeżeli nie przychodzą na studia, to również nie będą studiować na studiach doktoranckich i nie pojawią się w naszym zakładzie. Ja osobiście bardzo żałuję, bo to naprawdę wzbogaca zakład i bardzo się cieszę, że chociaż mamy tą jedną panią Olę. Natomiast na horyzoncie nie wiem, czy jeszcze ktoś się pojawi. No niestety nie wygląda to za ciekawie.
Jedyne, co nam pozostaje, to apelować do młodych kobiet, nie tylko młodych, dziewczyny na Politechniki.
Przepraszam, mamy jeszcze dwie doktorantki. Może faktycznie jeszcze będziemy mieli tutaj pożytek w tym zakresie.
Niestety ja jestem przykładem tej kobiety, której... Tej stereotypowej, zniechęciła się do nauk tych technicznych, do przedmiotów ścisłych na początku.
Ale dlaczego, pani Małgosiu? To jest pytanie, ja odbiję piłeczkę, bo ja też mam swoją, ja mam swoją teorię na ten temat, że być może te nauki nie są najlepiej uczone, poczynając od szkoły średniej.
Bardzo dobrze. Pan profesor idzie w dobrą stronę. Jednak nauczyciele, którzy wmawiają dzieciom, że...
Tak. Są to pasjonujące przedmioty, zaręczam, matematyka, fizyka, chemia. Można to przekazać w świetny sposób i zainteresować młodzież, tak? Jeżeli straszymy tymi przedmiotami, no to jest taka reakcja alergiczna, to się utrwala w takim przekonaniu społecznym. Co to matematyka? Ja przepraszam, z domowych doświadczeń wiem w rozmowie z moją córką. Matematyka coś strasznego, coś trudnego. Dlaczego? No, bo nie rozumiałem na lekcjach tego, tamtego. No i od tego się zaczyna, tak? Potem to jest taka reakcja psychologiczna, że to jest trudne, lepiej w ogóle o tym nie mówić. No niestety.
I tak to się kończy, ale jest to światełko w tunelu. Otóż nie tylko szarzy ludzie zauważyli ten problem, ale też całe państwo. I jednak robi się.
Mamy maturę na matematykę na maturze z powrotem, i co jest bardzo ważne, bo jest to taki przedmiot, który uczy logicznego myślenia, a to logiczne myślenie jest potrzebne w każdej dziedzinie.
Nie tylko przy okazji elektroniki, tak, ale my wracamy do tej elektroniki i pytamy o główne kierunki prac badawczych w Zakładzie Elektroniki Medycznej. Czy to jest tak, że wszyscy pracują nad jednym głównym wątkiem i potem sobie tylko rozwijają go na jakieś wątki poboczne, czy
nie,
przychodzi do pana pracownik i mówi, a chcę pracować nad czymś tam, zupełnie z kosmosu wziętym pomysłem?
Nie, wątków mamy kilka i ja bym powiedział, że te specjalności się skupiają wokół pracowników samodzielnych u nas w zakładzie, których mamy 4. I takie główne wątki, które bym tutaj zakreślił, taki najdłuższy i prowadzony i tradycyjny, to są systemy i programy do analizy obrazów medycznych. To jest bardzo, bardzo ważna dziedzina związana z diagnostyką obrazową, czyli to są te zagadnienia, gdzie pacjent jest badany za pomocą ultrasonografu, tak? Czy tomografu komputerowego, czyli urządzeń, które pozwalają zobrazować wnętrze naszego ciała. Natomiast szkiełko i oko już nie wystarcza do analizy tych obrazów złożonych, często trójwymiarowych już. Potrzebny jest właśnie sprzęt komputerowy i odpowiednie oprogramowanie, które wyłowi bardzo istotne szczegóły w takich obrazach, które pozwolą lepiej diagnozować. Czyli to jest pierwszy wątek związany z diagnostyką obrazową. Drugi wątek, w którym pracuje również pani Ola, tutaj wspomniana już, to są takie systemy komunikacji człowiek-komputer. Próbujemy budować systemy, które pozwolą się łatwiej nam komunikować z komputerem, który nas niestety zmusił do używania klawiatury, tak, myszki, czegoś nienaturalnego. Tak jak ja z panią rozmawiam i destykuluję, chciałbym rozmawiać tak z komputerem. W tej chwili nie jest to możliwe. Szukamy rozwiązań, które pomogą łatwiej komunikować się z komputerem i to właśnie osobom niepełnosprawnym. Pracujemy też nad takim systemem nazywanym interfejsem mózg-komputer, który pozwala analizować wręcz prawie, że to, co myślimy i interpretować te sygnały, bardzo subtelne sygnały rejestrowane na powierzchni głowy, które nazywamy elektroencefalografią i wtedy można przekazywać bezdotykowo informacje do komputera. Tak?
Pan profesor ze swoją tą zakładową brygadą to właściwie mogliby pisać książki fantastyczno-naukowe. Bo to tak brzmi.
No tak, żeby było trochę więcej czasu, to pewnie by to wyglądało tak. Ale musimy pisać artykuły. To jest bardzo ważne dzisiaj w takim...
Nuda.
Niestety, bardzo ważne, bo to jest... Musimy się wymieniać, tak? Musimy skonfrontować nasze osiągnięcia na tle nauki światowej, a to nam daje właśnie pisanie artykułów i ocenę przez specjalistów, badaczy na świecie innych, jak nasze wyniki porównują się do innych osiągnięć. To jest bardzo ważne. Ten kontakt ze światem jest niesamowicie ważny i bez tego to byśmy sobie, że tak powiem, w naszej norce coś tam rzeźbili i byśmy nie wiedzieli, co się dzieje naokoło świata. Wtedy można przyspieszyć ten postęp, tak? Wymiana tych myśli jest bardzo ważna, do tego też służą konferencje naukowe, w których uczestniczymy i wymieniamy te myśli. To jest bardzo ważny aspekt naszej pracy na uczelni. I ostatni, bo pani pytała o kierunki badań, to również systemy wspomagania osób niepełnosprawnych. I tutaj od kilku lat koncentrujemy się na pracy badawczej związanej z wspomaganiem osób niewidomych. I to jest bardzo trudny temat rozległy badawczy, który podjęliśmy już ładnych kilka lat temu. Wydawał nam się prosty, okazał się nie taki prosty. Rozszerzamy ten zakres badań już, ja przypuszczam, od 5-6 lat. Kolejne projekty rozwijamy w tym zakresie. Mamy bardzo dużo takich szczegółowych opracowań, może będzie okazja o nich powiedzieć. No i mamy pewne sukcesy w tym zakresie. To nas cieszy. Współpracujemy tutaj z Polskim Związkiem Niewidomych w Okręg Łódzki. Ta współpraca jest nieodzowna po to, żeby ci końcowi odbiorcy naszych opracowań mogli zweryfikować te nasze prototypy, które będziemy wdrażać i po części, które już są wdrażane.
I z tym wiąże się moje kolejne pytanie. Otóż na stronie zakładu znalazłam taką oto informację o pracach nad czymś takim. Projekt i badania prototypu mobilnego systemu wspomagania osoby niewidomej w samodzielnym poruszaniu się w terenie miejskim z wykorzystaniem obrazowania dźwiękowego otoczenia, systemu nawigacji satelitarnej i mapy elektronicznej miasta. I teraz tak. Wykorzystanie obrazowania dźwiękowego otoczenia, to mniej więcej wiemy, o co chodzi, bo jesteśmy w radiu.
Tak.
Można nagrać. Wszystko można nagrać.
Wszystko można nagrać.
Wydaje jakiś dźwięk, nawet jeśli jest to cisza, no to o czymś nas informuje. System nawigacji satelitarnej, no to też kojarzymy, o co chodzi, bo korzystamy sobie chociażby z map umieszczonych w internecie.
No tak, ale jak pani takie mapy pokaże osobie niewidomej?
Właśnie,
to się zaczyna pierwszy problem, tak?
I jeszcze mapa elektroniczna miasta, no to tak, ta sama działka. No i teraz naturalne moje takie skojarzenie wynikające z tego, że pracuję w radiu i dźwięki są dla mnie ważne. I też oglądałam film dokumentalny o tym, jak osoba niewidoma, chcąc ułatwić poruszanie się innym niewidomym przyjeżdżającym do Łodzi, nagrywała Łódź. A to Łódź Fabryczną, a to skrzyżowanie Kilińskiego na Rutowicza.
Czyli dźwięki na skrzyżowaniach, tak?
Tak. Albo jaki tu jest sygnał ten informujący, że można przechodzić przez pasy. No, różne takie rzeczy. I jak to wszystko połączyć i jak wyglądają prace?
Tak, to jest cała masa problemów. Ja bym tutaj mógł pewnie przez 3 godziny opowiadać o tym, ale tak, może bym spróbował to usystematyzować w ten sposób, że osoby niewidome mają do dyspozycji bardzo dużo różnych urządzeń, które pomagają im w komunikacji z komputerem, czyli takie mówiące komputery, tak? I programy, które pozwalają im odbierać na przykład wiadomości, maile obsługiwać, pisać teksty. I tu jest bardzo duży postęp. Natomiast fundamentalnym problemem w funkcjonowaniu osób niewidomych, osób pozbawionych wzroku w naszym społeczeństwie jest problem samodzielnego poruszania się, tak zwanej mobilności. Proszę zauważyć, że ten problem do dzisiaj nie został rozwiązany. Osoba niewidoma nadal kojarzy nam się z białą laską, mimo że mamy niesamowite osiągnięcia elektroniczne, prawda? 40 lat temu wysłaliśmy człowieka na Księżyc, tak?
Tak.
40 lat temu, a do dzisiaj nie potrafimy skutecznie opracować systemu elektronicznego, który pomaga osobie niewidomej przemieszczać się bezpiecznie w terenie miasta, w budynkach. To nie jest rozwiązane, tak? Próbujemy z tym walczyć i opracowywać te systemy i mamy połowiczne sukcesy niestety dzisiaj. Co to znaczy? To znaczy, że problem jest niesamowicie trudny. Że zastąpienie naszego systemu wzrokowego, który jest bardzo złożonym organem wzrok i system wzrokowy, nie jest to takie proste. Przełożenie tego na dźwięki, które jednak mają o wiele mniejszą przepustowość informacyjną niż obraz, nie jest takie proste, żeby pokazać świat osobie niewidomej za pomocą dźwięków. I tutaj opracowaliśmy prototyp systemu takich elektronicznych okularów, w których mamy 2 kamery, które dzięki temu wypracowują głębię, czyli odległość przedmiotów wokół osoby niewidomej. I każdy taki przedmiot, można powiedzieć, w naszym systemie jest reprezentowany przez takie wirtualne źródło dźwięku. Dodatkowo stosujemy specjalną taką technologię dźwięków przestrzennych, gdzie osoba odbiera takie wrażenie, że ten obiekt znajduje się w konkretnym miejscu tej przestrzeni, tak? Bo słyszymy przestrzenie, słyszymy dźwięki. Co prawda w stereofonii słyszymy tylko lewo-prawo. Natomiast my mamy system, który pozwala słyszeć na zewnątrz głowy za pomocą słuchawek. To jest dosyć też złożony system, który wymaga pomiaru charakterystyk akustycznych głowy słuchacza. My to robimy w komorze bezechowej. I takie specjalne charakterystyki uwzględniamy w naszym systemie. Dzięki temu ten dźwięk może wyskoczyć poza naszą głowę i możemy słyszeć te dźwięki na zewnątrz, tak? W jakimś tam konkretnym położeniu przestrzennym. Taki prototyp mamy opracowany. Pierwsze testy dosyć ciekawie wyszły. Prace doktorskie powstały na ten temat. Natomiast stan zaawansowania tych prac na pewno nie jest taki, że możemy dać to osobie niewidomej i wypuścić ją na ulicę. Niestety nie, tak? Tam jeszcze jest dużo szczegółów do dopracowania. Niezawodność działania tego systemu w różnych warunkach oświetlenia, jakieś odblaski w warunkach słabego oświetlenia. Nie zawsze ten system działa niezawodnie. Także to jest jeden wątek, który prowadzimy w ramach tych prac. I chyba tyle. Tu się zatrzymam, bo tam jest dużo szczegółów pewnie do opowiedzenia. Natomiast inny bardzo ciekawy, który nam się wydaje, że już przynosi pomoc osobom niewidomym, to jest taki system, który od kilku lat już opracowujemy. My to nazywamy systemem zdalnego asystenta. Czyli to jest taki pomysł, gdzie osoba niewidoma jest wyposażona w kamerę noszoną na piersi. Ta kamera telewizyjna przesyła na bieżąco obraz do zdalnego operatora. Tak? Na przykład pani siedząc w studiu może obserwować obraz na drodze osoby niewidomej, tak, w czasie rzeczywistym, tak zwanym, jak my to mówimy, czyli na bieżąco, i instruować tą osobę o otoczeniu. Na przykład informować o przeszkodach, mówić, że za 5 metrów po lewej stronie jest wejście do budynku, żeby się zatrzymała, bo się zbliża do przystanku, tak, czy do przejścia dla pieszych. I ten system, już mamy około 10 prototypów opracowanych, jest testowany przez kilka osób niewidomych. Mamy no bardzo, bardzo dobre opinie, nawet do tego stopnia, że już nie będę wymieniał nazwy, ale duży operator telekomunikacyjny się zainteresował tym opracowaniem. No między innymi dlatego, że duża liczba danych jest przesyłana. Transmisja obrazu wymaga transmisji danych i tutaj taki operator może na tym też zarabiać, ale jednak ten operator również jest zainteresowany wdrożeniem tego systemu, czyli zainwestowaniem w opracowanie tego systemu i dopracowanie do etapu, w którym mógłby być używany przez dużą grupę osób niewidomych. I ten system, już tutaj kończę ten wątek, był testowany w Paryżu z innymi podobnej klasy systemami. Te testy, tam to się tak odbywało, że zamknięto cały kwartał miasta i testowano ten system, wypadły bardzo dobrze. Także mamy dalsze rozmowy na ten temat, bo proszę zwrócić uwagę, że nasza uczelnia służy temu, żeby wymyślać nowe właśnie takie systemy, budować prototypy, niestety pisać artykuły, o czym pani powiedziała, że bardzo to jest trudne, ale to musimy robić.
O jest.
Tak. I natomiast zagadnienie wdrożenia wymaga oddzielnych specjalistów, tak? Od wdrożenia to musi być produkt, który spełnia odpowiednie tam kompatybilność elektromagnetyczną, bezpieczeństwo, cała masa różnych szczegółów, która musi być doprowadzona do etapu gotowego produktu. Także te etapy, ten system naprawdę już pomaga. Ten system już pomaga osobom niewidomym. Na przykład twierdzą, że jest bardzo pomocny przy zagubieniu ścieżki, potrafią się szybko odnaleźć. Wystarczy krótka sesja taka łączeniowa. Bardzo, bardzo sobie chwalą też na zakupach, tak? Jeżeli taka osoba niewidoma znajduje się w supermarkecie, może sobie obejrzeć dany produkt, sprawdzić jaki ma kolor, jaką ma cenę. Ktoś z daleka może skomentować takie coś. Także ten system nazywany zdalnym asystentem już naprawdę przybrał taką postać, która przynosi konkretną pomoc osobom niewidomym. I to jest drugi wątek. Jeszcze jeden wątek, który już może krótko, bo za długo rozwinięty, ale ja mogę długo o tym mówić. Zresztą dzisiaj pani przyniosła mi taką książkę na ten temat. Tam jest dużo więcej napisane na ten temat.
I myślę, że to jest zapowiedź tego, że spotkamy się jeszcze nie raz, bo te wątki trzeba jednak będzie rozwinąć. Ja już sobie tutaj na brudno...
No właśnie, tu jeszcze
ładnie
jest...
Ładnie to tak mieć włączony telefon w studiu.
Ale to
radiowym.
Jest taki właśnie, pani Małgosiu, specjalny telefon, który też chciałem powiedzieć, że to jest ten trzeci wątek prowadzony w ramach tych projektów dla osób niewidomych, czyli przystosowanie telefonu, typowego telefonu, inteligentnego już takiego telefonu, o większych możliwościach, ale ich jest coraz więcej, do używania przez osoby niewidome. To jest taki telefon, który jak słyszymy, generuje różne dźwięki, na przykład...
10:59.
O, troszeczkę wyprzedziliśmy ten czas, ale datę możemy posłuchać.
3 lutego 2012.
I teraz zdradził pan profesor, że to nie jest na żywo.
Jak to nie jest na żywo? No, ja bym musiał tu przeprogramować czas w tym telefonie, ale zaraz na żywo pokażę pani Małgosiu coś, co jest też bardzo przydatne, chwalone
kamera
przez
osoby
niewidome. To jest taki detektor kolorów. Tak? Wyobraźmy sobie, że osoba niewidoma rano się ubiera i chciałaby sobie dobrać ubranie, tak? Do koloru odpowiednio. No i może sobie, no ja tutaj mam coś akurat czerwonego przed sobą. Zobaczymy, czy tutaj takie warunki oświetlenia studiu są nie najlepsze, ale spróbuję skierować telefon na... Tak? Słyszeliśmy, że został ten kolor czerwony rozpoznawany przez ten nasz telefon. Także różne takie funkcje tutaj umieściliśmy. I w tej chwili pracujemy, już nie będę tego tematu właśnie szczegółowo rozwijał, nad systemem, który pozwala osobie niewidomej, korzystając również z systemu nawigacji satelitarnej, o której bardzo dużo już wiemy, tak, który też będzie głosowo informował osobę niewidomą, w którym miejscu się znajduje. Tam kodowujemy właśnie w te mapy miasta, takie elektroniczne mapy miasta, dodatkowe punkty, tak zwane punkty użyteczne, które osoba niewidoma może traktować jako takie boje, można powiedzieć, które ją kierują w przemieszczaniu się w konkretnych miejscach tego miasta. Tak? I ten telefon będzie takim interfejsem, takim pośredniczącym urządzeniem, które będzie informować, w którym miejscu jest, jak daleko musi dojść do konkretnej boli, co tam dalej, w jakim kierunku ma się przemieścić. Także to jest następny wątek, na którym pracujemy. I też nie ostatni, jeżeli już ja wyłączę w tej chwili już ten telefon. I jeszcze o jednym wątku chcę powiedzieć. W ramach tego projektu współpracujemy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji i już mamy praktycznie opracowany program, który pozwoli osobie niewidomej będącej na konkretnym przystanku, właśnie poprzez ten telefon, który tu słyszeliśmy, uzyskać informację, jaki przyjeżdża tramwaj, ile czasu na ten tramwaj ma czekać. Tak? I to jest, przypuszczam, w ciągu roku już będziemy pewnie mogli mówić o takim prototypie, który jest uruchomiony. W tym zakresie również, ja tutaj nie wiem, czy pani widzi, panie Małgosiu, mam taki układ miniaturowy, elektroniczny, on może nie taki bardzo miniaturowy, ale wielkości pudełka od zapałek, który będzie umieszczany na przystankach. Będziemy go montować na przystankach naszej komunikacji miejskiej. I to będzie takie urządzenie, które pozwoli się dokładniej zlokalizować osobie niewidomej, że jest na konkretnym przystanku. Dlaczego? Dlatego, że ta nawigacja satelitarna, o której pani wspomniała, w mieście niestety traci swoją dokładność. Na otwartym terenie ta dokładność lokalizacji geograficznej wynosi powiedzmy kilka metrów, natomiast w mieście może spadać do, czy ten błąd może dochodzić do 100 metrów. Żeby uniknąć tych błędów, chcemy mieć takie znaczniki radiowe, my to tak nazywamy, które pozwolą rozpoznać, że jesteśmy w zasięgu tego znacznika, to znaczy, że jesteśmy na konkretnym przystanku komunikacji miejskiej.
I pan profesor trzyma teraz w ręku zielone coś, do czego przylutowano różne
całą masę układów scalonych, kilkanaście już takich urządzeń mamy i też je będziemy niedługo montować. Jesteśmy po pierwszych rozmowach z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji.
I taka sobie mała płytunia, tak. którą każdy elektronik mógłby zmontować.
Tak, ta mała płytunia, ja bym powiedział, jakbyśmy się cofnęli 20 lat wstecz, to co potrafi ta mała płytunia, to jest to, co za moich czasów studenckich w latach 80. Robiły duże komputery zajmujące całe to studio. Tak? Taki jest postęp elektroniki, można powiedzieć, w przeciągu tych kilku, 10 już lat.
Dobrze, i nie zapytam, co robi ten wielki komputer, który zapewne trzymają państwo w zakładzie w piwnicy. Na pewno jest taki,
a to nie,
co on potrafi.
On tam hałasuje, to są serwery, to są
i
też
dlaczego
takie komputery.
Przejmuje władzę nad światem?
To już jest filozoficzne pytanie, tak? Czy komputery przejmą władzę nad światem? No to od nas może zależy. Jak.
W każdym razie, jeśli ktoś chciałby poczytać coś więcej na temat elektronicznych systemów nawigacji osobistej dla niewidomych i słabowidzących, to pan profesor napisał taką książkę, którą trzymam przed sobą. Jeszcze jej nie czytałam, ale z tego, co widzę, to równania tu są jakieś.
Nie ma dużo. Właśnie celowo tak dużo równań nie ma.
Ale są zdjęcia, proszę państwa, pani obrazki.
Gosiu?
Książka bez obrazków jest niczym.
Są obrazki. I chcę powiedzieć, że ten egzemplarz jest dystrybuowany bezpłatnie. Nawet jestem w kontakcie z naszą biblioteką i będzie w wersji elektronicznej też udostępniony.
O, super. No. Bardzo się cieszę. Czyli gdyby ktoś chciał się zapoznać, to wcale nie jest aż tak trudne, jak myślimy. Przypominam, że naukowcy mają taki przykaz, żeby pisać dosyć przystępnym językiem.
Znaczy nie mają takiego przykazu, ja bym powiedział, no bo w tych czasopismach naukowych no to posługujemy się może tym bardziej złożonym językiem. Natomiast uważam, że rzeczywiście, że jest bardzo ważne, żebyśmy umieli znaleźć wspólny język właśnie poza tym gronem uczelni, żebyśmy się nie zamykali w murach uczelni, tylko wspólnie rozmawiali, co możemy pomóc społeczeństwu, jakie te nasze prace mogą, bo o to tak naprawdę chodzi, tak? Praktyczną pomoc przynieść osobom niepełnosprawnym ruchowo, tak jak projekt pani Oli Królak, czy właśnie osobom niewidomym to opracowanie. Natomiast chcę powiedzieć rzeczywiście, że to są prace bardzo trudne, długofalowe. Ja bym powiedział, że w tym projekcie, który teraz realizujemy, pracuje około kilkunastu osób. Tak, to jest tyle pracy, żeby zorganizować te wszystkie przedsięwzięcia, czy zbudować takie moduły, czy napisać oprogramowanie. To są długotrwałe prace. A testy są też bardzo trudne. Tutaj przy okazji chcę bardzo podziękować osobom niewidomym, kilkunastu. Już nie będę wymieniał nazwisk, bo naprawdę te osoby z wielką cierpliwością uczestniczyły w tych testach i to jest dla nas wielka pomoc. Mamy regularne komentarze odnośnie ergonomii tych systemów, które opracowujemy i to nam pozwala ciągle poprawiać te opracowania.
Zakończyliśmy, można powiedzieć, pierwszą część naszej audycji. Teraz przejdziemy do rzeczy już takich... Nie chcę powiedzieć...
Troszkę innych?
Właśnie nie chciałam użyć słów mniej przyjemnych. Ale proszę mi powiedzieć, co oznacza implementacja sieci neuronowej, komórkowej w strukturze programowalnej matrycy logicznej.
To jest ten żargon naukowy niestety, który funkcjonuje. I żargon naukowy na pewno też jest używany tutaj w studiu, panie Małgosiu. Pani tego nie używa teraz, ale z kolegami pewnie takiego żargonu używa. No i niestety takie określenie bardzo precyzyjne, naukowe, jest używane, bo jest krótsze i bardziej zwięzłe. Natomiast o co tutaj chodzi? Tak?
Spróbował
opowiedzieć. Otóż od pewnego czasu jest taka tendencja, zresztą od długiego bardzo czasu, ale dzisiaj zaczyna to być bardzo możliwe, budowanie urządzeń, które jakby można powiedzieć próbują mieć podobne funkcje do istot inteligentnych. Tak? Czyli próbujemy budować komputery czy urządzenia właśnie elektroniczne, które będą reagowały w ten sposób jak człowiek. Czyli sposób taki dopasowany do sytuacji, co nazywamy inteligencją, bardzo popularnie mówiąc. Dlatego, że wszystkie komputery działają według sztywno zaprogramowanych, takich wszytych, można powiedzieć, reguł, które się posługują. Wciśniemy klawisz A, to komputer pisze A, tak? I to jest wszystko. Natomiast jeżeli byśmy chcieli zbudować komputer, który by samodzielnie się poruszał w jakimś tam otoczeniu, to zaczyna być już złożony problem, tak? Bo tam wchodzi sterowanie, czy na przykład zbudować robota, który będzie grał w koszykówkę tak jak nasz Gołota świetny na przykład, tak? Wyobraźmy sobie takie zagadnienie.
Gortat.
O, Gołota to troszeczkę inna dyscyplina, przepraszam.
Ale
oczywiście.
Jest już film o tym, jak to roboty walczą ze sobą.
No, roboty też walczą, tak, to Gortat. Ale do czego zmierzam, teraz może wytłumaczę. I tak, jeżeli byśmy chcieli zbudować taki komputer, który właśnie zachowuje się inteligentnie, czyli na przykład nie rozpoznalibyśmy, że rozmawiamy z komputerem, tak? No to musimy albo napisać program, który będzie zachowywał się tak jak istota inteligentna, ale program z kolei nie jest dopasowany swoją strukturą do takich funkcji, które mogłyby modelować taką istotę inteligentną. Dlatego przetwarzamy to, próbujemy realizować właśnie takie układy scalone. Ja tutaj pokazuję taką małą kostkę, która ma taką strukturę równoległą. Co to znaczy? Nasz mózg składa się z miliardów komórek malutkich. I one pracują właśnie równolegle. Dzięki temu, że pracują równolegle, to potrafimy robić bardzo złożone operacje. No na przykład sam marsz, proszę sobie wyobrazić, tak? Idziemy, stawiamy nogi, obserwujemy otoczenie, słyszymy. To jest ogromny strumień informacji, który jednocześnie przetwarzamy i reagujemy, tak? Komputer tego nie potrafi zrobić. Wysłano, proszę zauważyć, kilkanaście lat temu sondę na Marsa, która się potknęła na pierwszym kamieniu i koniec, tak? Mimo wielkich osiągnięć elektroniki. Ciągle tu powtarzam, że niestety nie jesteśmy w stanie zbudować sztucznego człowieka dzisiaj i to jeszcze przez ileś lat nie będzie możliwe. Natomiast drogą do tego, jeszcze tutaj już spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, jest zbudowanie układów elektronicznych. One są lepiej dopasowane do struktury równoległych komórek, które w naszej głowie są i mogą szybciej i większą ilość tej informacji przetwarzać. Dlatego tam jest ten złożony tytuł tak określony, że próbujemy tą matrycę, czyli połączenie równoległe, tak, pewnych elementów symulujących komórki neuronowe, zbudować w postaci układu scalonego. A układ scalony to jest cała masa malutkich tranzystorów przetwarzających informacje. Tyle mogę na ten temat powiedzieć, może dłużej by czasu wymagało, żeby to jaśniej. Może nie.
Ale rzeczywiście implementacja sieci neuronowej komórkowej w strukturze programowalnej matrycy logicznej krótszym sformułowaniem.
No jest krótszym niż to, co ja próbowałem tłumaczyć i rzeczywiście tak.
Ciągle tak poruszamy się wokół takiego tematu sztucznej inteligencji tak naprawdę. Ja jestem wychowana na literaturze science fiction i mnie to jakby nie martwi. Postęp nauki zupełnie mnie nie martwi, nawet jeśli nauka czasem, osiągnięcia naukowe są wykorzystywane czasem w niecnych celach, no ale to nie jest wina ani naukowców.
Jak każde narzędzie, tak?
Dokładnie, ani tego postępu, ale już tak wręcz z uśmiechem na ustach, co mam nadzieję słychać, pada prędzej czy później takie pytanie, czy grozi nam to, że albo ten superkomputer umieszczony gdzieś w Politechnice przejmie władzę nad światem. No nie, w Politechnice to nie, ale na pewno amerykański rząd ma taki komputer. Czy ten komputer przejmie władzę nad światem, albo czy gdzieś już zbudowano taką sztuczną inteligencję, która doprowadzi do wojny światowej i tam Terminator, te sprawy na przykład. To co, w Politechnice Łódzkiej nam to nie grozi, prawda?
No nie, ale Politechnika Łódzka nie jest oddzielona od świata, proszę zauważyć. Komputer, który stoi na pani biurku, jest połączony z całym światem. Także to, co dzieje się na całym świecie, to się dzieje tutaj. Z tego musimy sobie zdawać sprawę. Jesteśmy w takiej globalnej sieci i nie oddzielimy się żadnym murem, tak? Tu się mówi o tych aktach ostatnich, tak? Cała ta procedura umieszczania bądź nieumieszczania różnych treści w internecie. To jest właśnie związane z tym. Ja bym jeszcze może tu skomentował, że dzisiaj przeżywamy coś w rodzaju takiego zalewu informacyjnego. To się nazywa data tsunami w języku angielskim. I to jest też problem takiego naszego współczesnego społeczeństwa, że mamy taką ilość sprzętu i mediów, które dostarczają nam taką masę informacji i musimy w tym się jakoś odnaleźć, tak? Nikt nam tego nie podpowie, żaden komputer nam nie podpowie, że musimy wybierać to, co jest istotne dla nas, tak? To jest prasa, to jest telewizja, to jest muzyka, to są komputery, to są gry i tak dalej. To jest cała masa rzeczy, gdzie ja bym powiedział, ewolucyjnie człowiek nie jest dostosowany, bo ta rewolucja się stworzyła w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Proszę zauważyć, że 100 lat temu, no to ilość tych informacji to była naprawdę bardzo malutka i poruszaliśmy się w ogóle jakby w innym świecie, tak? Dzisiaj są takie wyzwania nowe, gdzie i musimy nad nimi nadążać, tak? Nie ma innego wyjścia. Nie możemy się odseparować, że pani Małgosiu, pani mówi, że Politechnice to nie grozi. Tak jak powiedziałem, jesteśmy połączeni z całym światem. To, co się dzieje w nauce światowej czy w komputerach światowych, pojawi się u nas. Czy coś dobrego, czy coś złego, niestety. Tak? Tak ja to rozumiem.
Świetnie. Pan profesor nas nie uspokoił.
Nie uspokoiłem. Nie.
Ale pan profesor pokazał tutaj, że elektronik to nie jest sobie taki ktoś... Nie wiem, jak to określić, ale powiedzmy, elektronik kojarzy nam się z kimś, kto siedzi przy takim stole dużym i ma tam te swoje układy, łączy je, ma lutownicę, gdzieś tam oczywiście musi płynąć prąd, nad tym panuje. A to nie jest tak, trzeba też znać się już na informatyce. Tak. Trzeba to jakoś łączyć. No i teraz pytanie, jak ma się elektronik do informatyka? To od tego zacznijmy. Jak ma się elektronik do informatyka i czy pan profesor na przykład mógłby rozebrać komputer i złożyć go z powrotem i żadna część by nie została?
No tak, no to ja bym powiedział, że tak rozdzielić się w 100% nie da tych dwóch dziedzin. One się bardzo silnie przenikają, ale tak, informatyk bardziej ja bym rozumiał osobę, która jednak posługuje się komputerem i widzi ten komputer poprzez klawiaturę i ekran, tak? I buduje pewne swoje koncepcje, które nazywamy algorytmami, przekłada je na programy, które realizują te algorytmy i złożone rzeczy ten komputer potrafi robić dzięki informatykom. I to mogą być bazy danych, to mogą być jakieś animacje komputerowe, grafika trójwymiarowa, światy wirtualne, tak? Wielkie rzeczy. Natomiast to jest w świecie pewnego modelu komputerowego, pewnej abstrakcji. I wydaje mi się, że elektronik potrafi jeszcze dodatkowo połączyć ten świat abstrakcji z światem rzeczywistym, czyli na przykład zebrać pewne dane z zewnątrz, tak? Czyli na przykład zarejestrować, tak jak jakbyśmy zaczęli opowiadać o systemie nawigacji satelitarnej, tak? To jest wielka, skomplikowana elektronika, która pozwoli nam, proszę zauważyć, dwie satelity, które są kilkanaście tysięcy kilometrów od nas, poruszają się z prędkością też kilkunastu tysięcy kilometrów na godzinę względem Ziemi, a mimo to potrafimy wychwytywać te sygnały i w takim malutkim odbiorniku, też wcale nie większym niż pudełko od zapałek, z dokładnością do kilku metrów określi swoje położenie geograficzne. To jest osiągnięcie elektroniki, telekomunikacji również. I to potrafią właśnie elektronicy, tak? Czyli przesyłać sygnały, rejestrować sygnały i przekazywać do komputera po to, żeby mogły być potem analizowane być może przez informatyków. Drugi aspekt bardzo ważny, dlaczego się nie da rozdzielić elektroniki i informatyki, to jest to, że dzisiaj narzędzia projektowania elektroniki są za pomocą narzędzi informatycznych projektujemy elektronikę. Wielkie takie układy scalone, ja mówię wielkie, tak, o wielkiej skali integracji, gdzie mieszczą się miliony takich malutkich przełączniczków, które nazywamy tranzystorami, są projektowane za pomocą narzędzi informatycznych, złożonych programów, które potrafią zbudować taką szczegółową mapę, bym powiedział, układu scalonego, potem którą ją zmniejszamy do skali mikrometrycznej czy nanometrycznej już teraz, które potrafią bardzo dużo robić, tak? Pierwsze odbiorniki GPS były wielkości tego dużego pudełka, który tu przede mną stoi, a dzisiaj to jest malutki układ scalony. I tu jest właśnie ten wielki postęp elektroniki, która dzięki właśnie tym osiągnięciom i technologii elektronicznej, i informatyki pozwala takie rzeczy szybko robić.
I co z tym rozebraniem komputera?
Chciałem uciec od tego, ale się nie dało. Nie, ja takie rzeczy z przyjemnością robiłem. To też było takie moje, dlatego w ogóle zainteresowałem się elektroniką. Lubiłem właśnie dłubać właśnie w drutach, budować takie proste czy bardziej złożone układy elektroniczne. I tak naprawdę do tego dzisiaj tęsknię, szczerze powiedziawszy, ale nie mam na to czasu. I bardzo żałuję, że takie właśnie elementy dzisiaj budują nasi studenci, doktoranci, a ja niestety nie jest mi to dane. No, inne obowiązki mnie sięgają i tak to wygląda. Ale nie przyniosłem. Dzisiaj mam jeszcze u siebie, jako jeszcze młody asystent w naszym Instytucie Elektroniki, budowaliśmy taki pierwszy system analizy obrazu, gdzie w ogóle to była inna technologia i bardzo dużo takich szczegółowych rzeczy robiłem. Także wtedy naprawdę rozbieraliśmy praktycznie komputer zupełnie, a były to czasy, kiedy to, jeszcze przypomnę, może się rozgadam trochę, Pani Małgosiu, ale to były czasy takie, że przyszedł pierwszy komputer do nas właśnie, taki mikrokomputer IBM. O. I myśmy go rozebrali. Ówczesny pan dyrektor instytutu, jak przyszedł, no to go troszeczkę zmroziło, bo ten koszt był bardzo duży, a myśmy chcieli właśnie tam się dostać do środka tego komputera, żeby jakieś sygnały tam przekazać i zebrać. Także, ale udało się, nie popsuliśmy tego komputera i mieliśmy całkiem niezłe sukcesy. Kilkadziesiąt lat temu budowaliśmy takie systemy do analizy obrazu.
Pewnie, jakby się zepsuł, to pan profesor nie byłby panem profesorem.
No tak, chyba by się gorzej to skończyło.
Natomiast jeśli słuchają nas studenci i doktoranci z Instytutu Elektroniki, z całego Wydziału Starego Elektrycznego, no to przypominam, że trwa wieczny nabór do Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. My też potrzebujemy elektroników i informatyków.
Ale oczywiście zapraszam najpierw na nasz wydział,
bo
dzięki tej wiedzy tutaj będzie można pracować bardzo skutecznie w Radiu Żak.
Nie, jak
cały sprzęt będzie działał niezawodnie.
Myślę. Jak oni poszli już na wydział, to potem wychwycą ich paskudne ręce kapitalistów i pójdą do pracy za pieniądze.
Nie, my będziemy też wychwytywać co zdolniejszych do naszych prac badawczych.
A kto zostanie u nas? Kto trafi do nas?
No panie Mogosiu, no takie osoby jak pani tutaj też
trafiły.
Ale ja
nie jestem elektronikiem.
No ale to właśnie polega na tym, żebyśmy współpracowali, przenikały, żeby się te dziedziny, żeby elektronicy się wspierali właśnie z humanistami, bym powiedział. Wtedy chyba jest najlepsza kombinacja.
Porządny humanista musi znać się na matematyce, a ja sobie ją dopiero przypominam. Ale. Wiemy już, jak się ma elektronik do informatyka, informatyk do elektronika, to teraz jeszcze ta elektronika medyczna. Elektronik medyczny to ktoś taki, kto opracowuje systemy dla medycyny i to jedyna różnica pomiędzy nim a takim zwyczajnym, ogólnym elektronikiem?
No tak, tutaj znowu otwieramy nowy szeroki temat. Jeżeli mówimy o elektronice medycznej, to proszę zwrócić uwagę, że to, co budujemy, służy pacjentom i zdrowiu pacjentów, tak? To muszą być naprawdę niezawodne urządzenia, które nie mogą przynieść szkody pacjentom, czyli muszą być odpowiednio testowane i certyfikowane. I to jest bardzo ważne, czyli muszą spełniać pewne normy. To jest pierwsza rzecz bardzo ważna. I rzeczywiście inżynier medyczny, dzisiaj coraz więcej się mówi o takiej specjalności, nawet z tego co wiem, chyba nawet Politechnika jest jedną z pierwszych uczelni, która też nasz zakład będzie uczestniczył w zajęciach, w takich szkoleniach właśnie inżynierów medycznych, żeby otrzymali odpowiednie certyfikaty i umieli posługiwać się aparaturą elektroniczną, zdawali sobie sprawę, że każde urządzenie elektryczne może nieść pewne zagrożenia, co ono może, jakie ma ograniczenia. I taki kurs będzie uruchamiany. Natomiast elektronik medyczny, tak, no to ten świat medycyny nie uciekł przed postępami elektroniki i informatyki. I bardzo dobrze. Natomiast jest tak duże nasycenie sprzętem elektronicznym dzisiaj, w otoczeniu klinicznym, laboratoryjnym, że potrzeba specjalistów. Lekarz skupia się na pacjencie i bardzo dobrze, i on się tak dalej powinien mieć czas na to, natomiast powinien mieć wsparcie właśnie takich inżynierów medyków, którzy będą ten sprzęt obsługiwać, komentować, jak podłączyć, jak zanalizować, jak optymalnie taką aparaturę skonfigurować. Także to jest bardzo ważna specjalność i będziemy w tym kierunku kształcić również właśnie specjalistów.
Czy wszyscy pracownicy zakładu przeszli kurs pierwszej pomocy?
Tak, mamy takie kursy regularnie, BHP to się tak określa. No i są, odbywają się te kursy regularnie. Może i za rzadko. Ja myślę, może trochę więcej praktycznych by się zajęć przydało. Nie jest to zbyt lubiane, no bo odciąga to te zajęcie od naszych takich regularnych obowiązków, ale potem jak coś się dzieje, to rzeczywiście się okazuje, że umiejętności takich osób ratują życie. No, mm-hmm. To jest ważne.
Elektronik medyczny jako ratownik medyczny, to jest coś.
No na przykład nie, no defibrylatory ostatnio gdzieś widziałem, pojawiła tak. Informacja w publicznych miejscach. Zaczynają już być umieszczane takie urządzenia, które potrafią ratować osoby w trakcie ataku serca. To jest bardzo ważne i tak naprawdę każda przeciętna osoba powinna umieć obsłużyć takie urządzenie, ale ono właśnie jest w ten sposób zbudowane, że jest taki lektor, który instruuje od A do Z, jak takie urządzenie podłączyć, jak pacjenta przygotować do takiego zabiegu, bo to polega na wyzwoleniu pewnej energii elektrycznej. Około 400 dżuli to jest taka dosyć duża energia, którą musimy wyzwolić po to, żeby serce doprowadzić z powrotem do rytmicznej pracy. I takie defibrylatory są świetnym właśnie przykładem takiego urządzenia medycznego, które nie powinno zrobić szkody pacjentowi, a umieć pomóc. Skutecznie pomóc.
Odciągają te kursy od tych regularnych zajęć. No i na czym polegają pańskie regularne zajęcia w zakładzie? Pan jest szefem szefów w zakładzie i oprócz tego, że musi zajmować się pracą naukową, czego dowodem jest to, że leży przede mną książka pana profesora Elektroniczne systemy nawigacji osobistej dla niewidomych i słabowidzących, no to oprócz tej pracy badawczej, potem pisania artykułów, no to jeszcze administracyjne obowiązki.
No niestety ich jest.
Proszę zdradzić nam,
dużo.
Jak wygląda pański dzień?
No,
przykładowy tak.
Przykładowy dzień.
Ten dzisiejszy.
No nie, no ten dzisiejszy jest specjalny i bardzo mi miło, że jestem w studiu. Ale już mówię o zawodowym dniu, może tak byśmy się skupili, tak? Niestety wygląda tak, że ja w pracy bardziej urzęduję. To jest niestety, tak to nazywam, bo nie pracuję de facto naukowo i do tego się z przykrością przyznaję. Pracuję naukowo w domu bardziej. Ale znajduję czas na konsultacje z doktorantami. Rzeczywiście takie rozmowy merytoryczne bardzo są ważne i to wynika z takiego ścisłego kalendarza. Natomiast jest bardzo dużo spraw przeróżnych, związanych z na przykład planowaniem dydaktyki. Proszę zauważyć, że ta dziedzina elektroniki ciągle się zmienia. Wprowadzamy nowe programy studiów. W związku z tym muszą być przygotowane nowe przedmioty. Jeżeli są nowe przedmioty, musi być nowy program tego przedmiotu. Muszą być nowe laboratoria. To wszystko wymaga ciągłej pracy, zaplanowania tych zadań dla grupy techników, dla naszych asystentów czy doktorantów, którzy też biorą w tym udział. Także żebyśmy byli na tym odpowiednim poziomie i mogli dobrych studentów przyciągnąć do nas, bo chcemy takich mieć, no to musimy ciągle tutaj rozwijać i polepszać ten aspekt dydaktyczny. Jeśli chodzi o naukę, no to dzisiaj musimy walczyć o pieniądze badawcze. To jest to zadanie, które też po części mi przypada. Czyli właśnie te projekty, te tytuły, które pani czytała, tych projektów, to też wynika z tego, że mamy jakieś publikacje, mamy osiągnięcia, że takie instytucje jak właśnie Narodowe Centrum Nauki czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z zaufaniem nam przekazuje pewne środki badawcze w oczekiwaniu, że zrobimy jakieś, opracujemy ciekawe prototypy i będziemy mieli konkretne wyniki, ale to też wymaga regularnej pracy, bo to trzeba te prace dokumentować, właśnie pisać artykuły, pisać sprawozdania. Oczywiście poza budowaniem to jest główny cel tych projektów, ale pani mówiła o tych administracyjnych pracach. Dużo jest niestety tej pracy papierkowej i sprawozdawczej. Sprawy zatrudnienia osób, tak, nauczycieli akademickich. Teraz zatrudniamy na pewien okres, określony tak zwany. To są też czasy z rzędu 2-3 lat. Potem trzeba podsumowywać ten dorobek, przygotowywać ankiety, pisać opinie o pracownikach. Tak? I teraz taki łańcuszek jak ułożymy, no to jest rzeczywiście dosyć dużo. Ja mam też przyjemność być senatorem Politechniki Łódzkiej i ostatnio oprócz posiedzeń Senatu regularnych bardzo dużo czasu nam zajęło przerabianie, ja bym tak to określił, czy albo dostosowanie statutu uczelni do nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym po to, żeby dopasować zapisy ustawy do statutu uczelni. No i to jest czasami rzędu kilkunastu godzin w tygodniu udział w takich komisjach, dyskutowanie pewnych szczegółów. No i wtedy się robi popołudnie, tak, po takich różnych obowiązkach przeróżnych, nie mówiąc już o e-mailach, które mnie dopadają, tak, także w takich przerwach ja wypełniam, nie wiem, średnio oprócz spamu, ale takich ważnych maili otrzymuję kilkanaście dziennie, które muszę obsłużyć. No i wtedy wracam do domu jakimś popołudniem i wtedy jest czas właśnie, żeby popracować nad własnymi pracami, właśnie pisać jakieś rozdziały książek, którą pani tutaj ma przed sobą i to chcę powiedzieć, że tak naprawdę przez wakacje tę książkę pisałem, bo się nie da, po prostu nie da się skoncentrować, żeby właśnie taką rzecz napisać. Także wieczorami pracuję nad artykułami i innymi własnymi sprawami. Może jakieś małe programy teraz, ale nie mam czasu na pisanie programów, niestety za dużo.
Tak, tak, tak. No. I tak to jest odnieść sukces na uczelni. Nie ma się ale dla to siebie
nie,
czasu.
Nie, ale to nie wygląda, proszę nie odbierać tego, że to jakby z takim jakimś pesymizmem ja o tym mówię. To jest naprawdę fascynująca i ciekawa praca, która no, przynosi nowe wyzwania ciągle. Przychodzą nowi studenci, nowi doktoranci, którzy mają świetne pomysły i świetnie się z nimi współpracuje. Także ja bardzo jakby się cieszę w ogóle z tego, co robię. To chcę jednoznacznie powiedzieć, tak? Przy tym wszystkim, że zdaję sobie sprawę, żeby się z tego cieszyć, z tych wyników, no to wymaga odpowiednio naprawdę dużego czasu i wysiłku, który trzeba regularnie poświęcać, tak? Na utrzymanie się na odpowiednim poziomie naukowym. Mówię o zakładzie, o instytucie. Także to tak jest, nic łatwo nie przychodzi, tak? To jest, czy w sporcie, czy w takiej dziedzinie trzeba duży wysiłek, kilkunasto, być może dzienny, godzinowo dzienny poświęcić, żeby mieć jakąś tam satysfakcję z tego, co się robi.
Pasjonat.
No chyba tylko tak, to ja bym tak powiedział, że na uczelni, szczególnie naszych uczelniach pasjonatów szukamy, bo te honoraria, bym powiedział, czy wynagrodzenia nie są konkurencyjne ze światem zewnętrznym i bardzo nam jest też trudno przyciągać zdolnych ludzi, którzy często no, uciekają do tak zwanego przemysłu. Ale właśnie takich pasjonatów udaje nam się jednak zatrzymać i dzięki temu powstają takie opracowania, o których mówię dzisiaj.
Znamy ten problem, znamy, bo w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej też potrzebujemy pasjonatów, a tymczasem świat komercji czeka na takich ludzi, a u nas pracuje się za darmo, to nawet nie ma mowy o żadnych honorariach.
Wyłuskują z Żaka, tak? Wszystkich pasjonatów.
Nie, no. Wyłuskują z uczelni, zanim jeszcze do nas trafią. Ale tak, jak do nas trafią, to też są potem.
No ale dzięki temu uczelnia znaczy się, że jest dobra uczelnia, tak? Że ma dobrą opinię i... Ja myślę, że to jest też ważne. Nasi absolwenci, czy kierunków polskojęzycznych, czy angielskojęzycznych znajdują pracę, w całej Europie i świecie, bez żadnych problemów. Świetnie się odnajdują w każdym razie.
To tak na zakończenie. Czy pan profesor słucha Żaka?
Słucham nieregularnie, tak bym to powiedział. Nieregularnie słucham Żaka, ale słucham. Tak bym to określił. Może muzyka jest jak na mój wiek, nie będę się postarzał, czasami zbyt dynamiczna i przełączam, ale czasami też lubię posłuchać takiej dynamicznej muzyki i wtedy nieodzownie 88,8 znajduję. No, przeważnie w samochodzie słucham muzyki.
Bardzo, bardzo mi się to podoba. Dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu pan profesor przyjmie zaproszenie do naukowej, bo tych tematów, które chciałabym poruszyć, jest jeszcze trochę. Jak się okazuje, one mają jakieś swoje wątki w środku, tak? I pan profesor tutaj chciałbym,
jest dużo wątków, na pewno.
Żeby o tym szerzej poopowiadał, ale to niestety innym razem. Na dzisiaj to już wszystko. Przypominam, że można się z nami kontaktować naukowa@zak.loc.pl, naukowa@zak.loc.pl. Poza tym audycja naukowa.zak.loc.pl. Na tej stronie znajdziecie informacje o różnych nagrodach do wygrania i takie małe kolokwium zaliczeniowe, żeby z tymi nagrodami się powitać. Wiem, że to jest niestety niesprawiedliwe wobec tych, którzy nie mają dostępu do internetu, więc przy okazji kolejnego wydania będę miała przy sobie listę nagród i listę pytań i będzie można po prostu zadzwonić i odpowiedzieć na jedno z tych pytań. Za spotkanie dziękuję panu profesorowi Pawłowi Strumiło z Zakładu Elektroniki Medycznej Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej.
Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
Była z wami też Małgosia Płaszczyca, a słuchaliście audycji naukowej w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.
Moi drodzy, zaczynamy próbę. Chórek z prawej, chórek z lewej. Śpiewamy. Tak. Więcej emocji. No właśnie.
Baju o baju. Puść to teraz.
Aha, Radio Żak śpiewa najlepiej, yo.
Koniec.